Poranny gość Radia Rodzina.
A w ten słoneczny dzień o poranku witamy politologa profesora Roberta Albreskiego, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Za kilka dni rok od wyborów parlamentarnych, ten czas szybko leci. Co zdaniem pana profesora największą jest porażką, a co sukcesem koalicji 15 października?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że ten rok jest niezwykle trudny dla koalicji, a to przynajmniej z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, ona się musi zmierzyć z oczekiwaniami, które sama rozbudziła w trakcie kampanii wyborczej.
Mówi pan o obietnicach, rozumiem.
Tak, i rzeczywiście to, co da się zdefiniować tym słowem zmiana i co miało nastąpić, no idzie tak sobie. No ale to chyba wynika z tego, że ten opór struktur pisowskich, które przecież funkcjonują, bo mnóstwo instytucji przecież jest jeszcze pod kontrolą tej partii, to takich ważnych, bo i prezydent, i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, i KRS, i Bank Centralny. Więc tutaj ten opór materii jest tutaj niezwykle, niezwykle duży. Ale kilka rzeczy się udało. To znaczy, myślę, że przynajmniej w trzech obszarach te osiągnięcia są widoczne. To znaczy, pierwsza rzecz to jest oczywiście jednak poprawa pozycji Polski w tych relacjach międzynarodowych i to zarówno jakby w kontekście Unii Europejskiej, gdzie znowu jakby wróciliśmy do stołu, no i także widać, że te kwestie związane z polityką bezpieczeństwa, NATO, to jest rzeczywiście coś, co rządowi bardzo szybko udało się jak gdyby odbudować, odtworzyć. Druga rzecz, no to oczywiście te obietnice dotyczące sfery publicznej, podwyżek dla nauczycieli, dla pracowników budżetówki.
Tutaj, policjanci mają strajkować, no tak, przedsiębiorcy niezadowoleni ze składki zdrowotnej.
A no właśnie, bo tutaj oczywiście to, co było najłatwiejsze do wykonania, czyli jakby ta regulacja wynagrodzeń, to zostało zrobione, natomiast oczywiście no teraz zaczynają się problemy, bo nie wszyscy są zadowoleni z tego poziomu wzrostu płac. Pojawiają się oczywiście kwestie dotyczące stanu budżetu, który też jest trudny. No i myślę, że takim trzecim sukcesem, mimo wszystko, mimo że to bardzo dotknęło przecież te lokalne społeczności, no to myślę, że to są te wydarzenia powodziowe z ostatniego miesiąca. To znaczy tutaj, biorąc pod uwagę, z jakim zagrożeniem tutaj musieliśmy się mierzyć, no to oczywiście nie wszystko się udało i te bardzo wiele miejscowości zostało bardzo potężnie dotkniętych, ale biorąc pod uwagę to, co się mogło wydarzyć, to myślę, że tutaj to też trzeba zapisać na plus rządowi.
Natomiast premier zdał egzamin, rozumiem, w tej powodzie.
Myślę, że mimo, to znaczy nie tyle nawet premier, ja myślę, że przede wszystkim jakby te struktury państwa zdały egzamin, bo to jest ważne, to tu się nie da tego załatwić wysiłkiem jednej osoby. To jest kwestia oczywiście budowy pewnych struktur. I tutaj te kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym, no one zadziałały generalnie rzecz biorąc.
A nie był to PR, jak mówi opozycja?
Również, oczywiście. To znaczy dzisiaj nie ma w zasadzie polityki bez
PR-u. Sztab kryzysowy prowadzony pod okiem kamer.
Więc to jest oczywiście normalne. To dzisiaj się tak ta polityka odbywa. Bo przecież nawet gdybyśmy tego nie widzieli w telewizji, to mielibyśmy informacje pewnie twitterowe, facebookowe, więc dzisiaj po prostu tego się nie da oddzielić. Natomiast to, co się nie udało na pewno, to są przynajmniej no, dwie kwestie. To znaczy pierwsza to oczywiście to odbudowa praworządności. To idzie niezwykle trudno i to jest niezwykle frustrujące dla wyborców koalicji. No a druga rzecz niezwykle kłopotliwa, która w następnych miesiącach też będzie koalicji bardzo utrudniać życie, to jest to, że ta spójność tej koalicji się bardzo szybko jakby gdzieś rozmyła. Znaczy ten poziom konfliktów wewnętrznych, który tam no, w tej chwili zapanował, jest rzeczywiście niezwykle, niezwykle poważny. To pewnie nie grozi jeszcze rozpadem tej koalicji, natomiast praktycznie rzecz biorąc paraliżuje działanie.
Gdzie jest największa kość niezgody wśród koalicjantów?
No ja myślę, że to są dwie kwestie. To znaczy jedna to są te wszystkie kwestie, powiedziałbym, kulturowe, czyli to, co się wiąże z aborcją na przykład.
Światopoglądowe.
Tak, światopoglądowe. To widać wyraźnie, że tutaj ten no, te różnice zdań są gigantyczne. A druga rzecz, no, to jest również kwestia pewnych rozwiązań takich gospodarczych, podatkowych, no, choćby ta składka zdrowotna, o którą się w ostatnich tygodniach w koalicji tutaj bardzo mocno
słyszymy, że rząd porzucił ten pomysł ze składką zdrowotną.
No, rząd być może porzucił, natomiast koalicjanci jeszcze absolutnie się tego trzymają i przynajmniej tutaj ze strony Polski 2050 widzimy bardzo dużą presję na to. No, ale generalnie widać, że taka koalicja właśnie zarysowana trochę, no, powiedzmy od Zandberga do Sawickiego, ona jest niezwykle trudna, dlatego że to, co ich łączy, to rzeczywiście tym spoiwem
antypis.
Był ten antypis. Tak? Mm. I to w momencie, kiedy to wystarczyło, żeby wygrać wybory. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się rządzić, to pojawiają się te wszystkie właśnie różnice, one zaczynają wychodzić.
I one są groźne, te wszystkie spory w koalicji dla wizerunku i sprawczości?
One są groźne dla sprawczości przede wszystkim, bo to nawet to, że się koalicjanci ze sobą czy się kłócą, czy dyskutują, to jest jakby osobna kwestia. To znaczy my musimy jakby wrócić, myśmy trochę przez ostatnie
lata... Ale decyzje należy podejmować.
Myśmy przez ostatnie lata zapomnieli, że polityka koalicyjna polega na sporach przecież. Natomiast problem polega na tym, że te spory, już to widzimy w ostatnich tygodniach, doprowadzają do pewnego paraliżu decyzyjnego. Niektóre sprawy po prostu nie posuwają się naprzód, bo koalicjanci się w Sejmie nawzajem blokują. I to już jest działanie, które rzeczywiście no, świadczy o tym, że ta niespójność, czy ten pewien kryzys, jak czasami mówi o tym opozycja, no, w ramach koalicji narasta. Wydaje mi się, że tam brakuje trochę dialogu między liderami. Ja myślę, że mimo wszystko te spotkania właśnie z udziałem liderów koalicji się chyba jednak mimo wszystko powinny częściej odbywać, bo to jest ten poziom, gdzie można te impasy przełamywać. Natomiast ponieważ no, z różnych powodów, często choćby te wydarzenia powodziowe powodowały, że uwaga tutaj choćby Donalda Tuska była skierowana zupełnie gdzie indziej, no to właśnie tego brakuje. I to potem na posiedzeniach Sejmu mamy właśnie takie sytuacje, gdzie ten największy spór, choćby właśnie widzieliśmy to na ostatnim posiedzeniu odnośnie składki zdrowotnej, gdzie to niekoniecznie wcale kłóci się koalicja z opozycją, jak to zazwyczaj powinno być w parlamencie, tylko właśnie najostrzejsze polemiki są w ramach
wewnątrz koalicji.
I to nie jest dobrze odbierane.
I to
przez...
się, panie właśnie profesorze, przekłada jak takie lustrzane odbicie w sondażach. Instytutu chociażby badania Polsterda Superekspresu wskazuje, że Koalicja Obywatelska czuje na plecach taki oddech Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy to wygląda na to, to już od dłuższego czasu jest widoczne, że mamy do czynienia z takim paradoksem, że w polityce się dzieje ogromnie dużo, właściwie każdy dzień przynosi jakieś nowe, ważne informacje. A sondaże w zasadzie ani drgną, bo nawet jeśli popatrzymy, że rzeczywiście tam jak pracownie odnotowują jakieś przesunięcia, ale one są w gruncie rzeczy minimalne i jeżeli na to nałożymy choćby ten błąd statystyczny, który jest w tego typu badaniach, no to tak uczciwie powiedziawszy, to te zmiany wszystkie, to one się w ramach tego właśnie błędu statystycznego dokonują. No to, co może być taką niewielką zmianą, która rzeczywiście się dokonała w sondażach, to jest troszeczkę lepsza pozycja Konfederacji, to już ten trzeciej drogi.
Przeskoczyła trzecią drogę.
Tak, i to jest chyba właściwie jedyna taka istotna zmiana, która przez ten rok po wyborach w tym układzie jakby preferencji politycznych się dokonało.
A czy zmiany w kadrach totalizatora sportowego mogą mieć na wpływ na te wyniki sondażowe? Są dużym problemem dla koalicji. Jak bardzo jest to obciążające? I czy to nie jest taka kalka Prawa i Sprawiedliwości, która podobne błędy
sprawa,
popełniała, obsadzając swoich?
Która się przez chwilę będzie ciągnęła. Natomiast moje to tempo wydarzeń, z którym mamy do czynienia, powoduje,
nie będzie rzutować.
Że nie sądzę, dlatego że to zostanie przykryte za chwilę kolejnymi wydarzeniami. Natomiast no, oczywiście trzeba unikać tego typu sytuacji, no bo jeżeli jest tak, że koalicja buduje swój przekaz na tym, że ona ma być zasadniczo inna niż PiS, po czym daje się łapać właśnie na tego typu, no krótko mówiąc, naśladownictwie, prawda? I to naśladownictwie tych takich najgorszych, takiego najgorszego politykierstwa, z którym mamy zazwyczaj do czynienia, no to oczywiście to nie jest dobrze. I to są takie malutkie kamyczki, które rzeczywiście powodują, że czasami, to zresztą widać też wyraźnie, jak się choćby właśnie to szczególnie w internecie jest widoczne, gdzie ta irytacja wyborców koalicji, ona niestety narasta i to nie jest dobry prognostyk przed wyborami prezydenckimi za pół roku.
Nadal nie zapadła decyzja, kogo Prawo i Sprawiedliwość wystawi jako kandydata w wyborach prezydenckich. No podobnie jest po drugiej stronie koalicjantów. Na kogo zdaniem pana postawi PiS? Zacznijmy może od tej partii, bo tutaj aż cztery nazwiska się pojawiają.
To prawda, chociaż ja myślę, że akurat w przypadku PiS-u oczywiście możemy zgadywać. Natomiast ja mam takie poczucie, że ten kandydat już jest. Tyle tylko, że on na razie nie jest jeszcze ogłoszony.
No ale jak pan przeczuwa, panie profesorze?
Ja myślę, że pójdziemy tutaj sprawdzonym kursem i nie będzie tutaj żadnych eksperymentów. Ja tak...
Czyli?
Gdybym miał się zakładać, to myślę, że mimo wszystko właśnie ten najbliższy współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Także to jest, to jest ten
powiedzmy ten to głośno, panie profesorze, potem to będę sprawdzała.
To ja bym raczej stawiał mimo wszystko na pana Błaszczaka. To jest, wydaje mi się, człowiek, któremu Jarosław Kaczyński ufa bezgranicznie.
Dlatego go wymieniłam jako pierwszego.
Tak, to ja mówię, no to jest czysta spekulacja, ale sądzę, że...
Zresztą było takie oczko puszczone do niego.
Te decyzje już chyba zapadły, natomiast prezesa. Chodzi o to, żebyśmy też trochę na ten temat jeszcze
porozmawiali. Żeby jakaś rozpętała się debata.
Dlatego, że ci kandydaci z drugiej linii, oni są słabsi w tym sensie, że oni troszkę nie pasują do tej sytuacji politycznej, z którą mamy do czynienia. Tutaj analogie z 2015 rokiem są absolutnie zawodne, bo to wtedy było tak, że to PiS był tym pretendentem do władzy. Ludzie byli zmęczeni trochę 8-letnimi rządami Platformy. Teraz mamy sytuację dokładnie odwrotną. To znaczy PiS dopiero tą władzę oddał, a jeszcze jakby no, druga strona się tą władzą, jej zwolennicy się jeszcze tą władzą absolutnie nie zmęczyli, więc tutaj nie pora na eksperymenty, bo stawka dla PiS-u tych wyborów no jest gigantyczna po prostu. To znaczy, jeżeli oni przegrają wybory prezydenckie, to ten mur, który oni budują wokół rządu, on się zacznie rozpadać i to dosłownie w ciągu pewnie kilku tygodni.
Kogo wystawi PO? To jest pewność, że to będzie Rafał Trzaskowski? To znaczy, nie bądź pewny,
że on nadal jest faworytem, natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że w przypadku Platformy tak naprawdę jest trzech bardzo silnych kandydatów, bo przecież nie należy zapominać o Radosławie Sikorskim, który jest, że tak powiem, w blokach startowych i myślę, że on ma swoich stronników także w koalicji. A poza tym, no, słyszymy oczywiście dementi wielokrotnie. Premier się odcina od tego kandydowania, ale kto wie, jak ta sytuacja będzie wyglądała w momencie, kiedy te wybory już będą bliżej, kiedy będzie trzeba podejmować już decyzję, kogo
stawiamy. Tą porażkę,
którą
poniósł w 2005 roku, chciałby odwrócić, myśli pan?
Nie, ja myślę, że to może być po prostu spowodowane koniecznością. Znaczy tutaj również i dla Koalicji Obywatelskiej, jeżeli tutaj Donald Tusk sobie zdaje sprawę, że jeżeli przegrają wybory prezydenckie i pozostanie prezydent wywodzący się z tego pisowskiego obozu, no to tak naprawdę w gruncie rzeczy zostajemy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i właściwie te możliwości sprawcze rządu będą no takie jak w tej chwili, czyli relatywnie niewielkie, bo ten opór będzie nawet pewnie mocniejszy niż w tej chwili, bo to jednak nowy prezydent z nowym mandatem będzie miał dużo silniejszą pozycję polityczną, więc to stawka tych wyborów może przesądzić. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że koalicja mówi tak, najpierw niech PiS wyłoży karty, a potem my powiemy, kto będzie kandydował.
I ja myślę, tak, że od tej, jest łatwiej.
Ja myślę, że od tej decyzji PiS-u zależy decyzja koalicji, więc jakby strony tutaj trochę przewlekają, grają na czas, bo nikt nie chce tych kart wyłożyć.
11 symbolicznie listopada ma ponoć zapaść taka decyzja, tak słyszymy przynajmniej po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale już w tę sobotę dojdzie do fuzji Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski.
No, wszystko na to wskazuje, mm-hmm. że raczej no, ta decyzja, która została nieco odwleczona, bo przecież ten kongres miał się odbyć pod koniec września, więc tym bardziej myślę w ciągu tych 2 tygodni tam jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia zapadły.
Nie wszystkim się to podoba. Słuchaliśmy wypowiedzi pana Michała Dworczyka.
To jest oczywiście tak, że to jest pewne nowe rozdanie, dlatego że tam się pojawia nowe środowisko polityczne, któremu trzeba będzie coś dać, a w momencie, kiedy się jest w opozycji, to te możliwości nie są specjalnie wielkie. Natomiast na ile to będzie trwałe, to jest jakby osobna sprawa. To znaczy właśnie tutaj wybory prezydenckie będą takim bardzo, taką bardzo
wyraźną fryzurą. Małżeństwo z rozsądku?
Trochę mm-hmm. tak, dlatego że rzeczywiście, no, generalnie rzecz biorąc, Jarosław Kaczyński oczywiście patrzy na koalicję, ale też widzi rosnącą w siłę Konfederację, a akurat Jarosław Kaczyński nigdy nie lubił mieć po prawej stronie jeszcze jakichś przeciwników i myślę, że ta konsolidacja z suwerenną Polską, która siłą rzeczy przesunie PiS mocniej na prawo, no to jest też taki ruch trochę wynikający z tego, że no, tym wrogiem numer 2 dla PiSu na pewno staje się dzisiaj Konfederacja.
W kierownictwie znajdą się wiceprezesowi partii najprawdopodobniej Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki?
No wszystko, no, takie są zapowiedzi. Ja myślę, że to można się tego spodziewać, bo jest to w sumie dość logiczne, dlatego że Zbigniew Ziobro, no to oczywiście przywódca i założyciel tego nurtu politycznego, no ale ze względu na chorobę politycznie jednak nieaktywny dzisiaj. No tak naprawdę to Patryk Jaki jest tym, że tak powiem, urzędującym szefem suwerennej Polski, więc myślę, że dla niego także we władzach PiSu to miejsce się znajdzie. I to jest też kolejny problem. Jeżeli oni wskakują do tych władz partyjnych PiSu, no to dla kogoś może zabraknąć miejsca, prawda? Mhm. I te obawy także wśród tych, nazwijmy to tak, starych działaczy PiSu także oczywiście narastają.
A jaką strategię wieloletnią szykuje nam premier Donald Tusk?
Tak naprawdę jego strategia paradoksalnie zależy od wyniku wyborów prezydenckich. To znaczy, to jest rzeczywiście taka sytuacja, która powoduje, że no, to będzie rzeczywiście pewna cezura. Znaczy, być może nawet ważniejsza niż te wybory 15 października. No, zwycięstwo kandydata koalicji otwiera właściwie tak naprawdę dopiero możliwości takiego prawdziwego rządzenia. Natomiast no, porażka powoduje zamknięcie tego układu i stawia wtedy właściwie całą koalicję w sytuacji niezwykle, niezwykle trudnej. Pod kątem utrzymania władzy po prostu w kolejnych wyborach parlamentarnych. Więc to jest tak naprawdę dla obu stron te wybory to takie trochę być albo nie być, więc rzeczywiście myślę, że kampania będzie bardzo ostra, będzie chęć doprowadzenia do jak największej mobilizacji swoich zwolenników. No tak się akurat składa w Polsce, że te kolejne wybory no, mają swoją wagę, ale absolutnie te wybory prezydenckie no, w kontekście tego cyklu wyborczego, który one kończą, no, stają się absolutnie kluczowe.
A ta migracyjna strategia, którą zapowiada premier Donald Tusk, to co to będzie?
No to jest pewna niespodzianka wynikająca chyba z 2 rzeczy. To znaczy, po pierwsze z tego, że ten problem warto podnieść na poziomie europejskim i tutaj Polska chce jakby wykorzystać sytuację pewnego pogubienia się i tutaj wystąpić w roli takiego lidera troszeczkę. No a po drugie, no faktem jest, że Polska od właściwie lat nie ma właściwie żadnej strategii polityki migracyjnej, więc myślę, że tutaj zwłaszcza pan minister Duszczyk, który w rządzie się zajmuje tymi kwestiami, myślę, przygotował nowy dokument. No i to jest pewna zmiana, która na pewno jest ważna, bo to jest coś, czego Polsce bardzo brakuje.
No to czekamy na sobotnie polityczne wydarzenia. Dziękuję bardzo. Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.